o sanktuarium świętego Antoniego w łódzkich Łagiewnikach. W bieżącym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości Polski. Odzyskana niepodległość przyczyniła się do przywrócenia normalności w wielu dziedzinach życia. Zaborcy pruscy i rosyjscy zamknęli na przykład wszystkie klasztory na podlegającym im terenie. Po odzyskaniu niepodległości do wielu z tych opuszczonych klasztorów powróciło życie zakonne. Stąd też obchodzą one także stulecie swego powrotu do życia. W Łodzi jest jeden klasztor, z którego władze carskie wygnały zakonników w 1864 roku i który odrodził się 100 lat temu dzięki odzyskaniu niepodległości przez polskie państwo. Jest to klasztor ojców franciszkanów w łódzkich Łagiewnikach. Gdy klasztor ten rodził się, Łagiewniki leżały poza obrębem miasta. Nie należały do miasta Łodzi także wtedy, gdy władze carskie wypędziły z nich zakonników. I nie należały jeszcze do miasta, gdy 100 lat temu franciszkanie powrócili do swego klasztoru. Dziś łagiewnicki klasztor znajduje się w obrębie miasta Łodzi. Przy okazji obchodów stulecia swego powrotu do Łagiewnik, franciszkanie pragną przypomnieć mieszkańcom miasta i słuchaczom Radia Niepokalanów historię swego klasztoru w kilkunastu audycjach, które codziennie od 1 do 17 czerwca, czyli od początku czerwca do zakończenia uroczystości ku czci świętego Antoniego, wygłosił franciszkanin z Łagiewnik ojciec Paulin Sotowski. Powstanie styczniowe i kasata łagiewnickiego klasztoru. Szczyt rozwoju łagiewnickiego sanktuarium przypadał na wiek XVIII. To na początku tego wieku wzniesiono murowany kościół i takiż klasztor. To w tym wieku kościół wyposażono w ołtarze, obrazy i wszystkie potrzebne do funkcjonowania sprzęty. To wtedy poszyto bogate szaty liturgiczne, sztandary. Obraz świętego Antoniego przyozdobiono srebrną, częściowo złoconą sukienką, a także obrazy Matki Boskiej Szkaplerznej i inne obrazy. To w XVIII wieku żył w Łagiewnikach ojciec Rafał Chyliński, który po swojej śmierci w 1741 roku stał się jeszcze popularniejszy niż za życia. Wtedy to rozeszły się wieści o łaskach otrzymywanych za jego wstawiennictwem. W drugiej połowie tego wieku rozpoczął się proces informacyjny jako wprowadzenie do jego procesu beatyfikacyjnego. Cały polski kościół interesował się ojcem Rafałem. Sam król Stanisław August Poniatowski w imieniu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej pisał do papieża prośbę o jego beatyfikację. W tymże stuleciu wysyłali do Rzymu podobne prośby prawie wszyscy polscy biskupi. Potem zaczęły się wielkie klęski narodowe. Wojna polsko-rosyjska w 1792 roku i Konfederacja Targowicka niedopuszczające do wprowadzenia w Polsce świeżo uchwalonej Konstytucji 3 maja. Zakończone drugim rozbiorem Polski. Powstanie kościuszkowskie jako reakcja na rządy konfederatów targowickich, zakończone trzecim rozbiorem Polski w 1795 roku. Rozterki duchowe patriotów, którzy popierali powstanie kościuszkowskie, ale nie akceptowali kary śmierci, czyli wieszania biskupów wydawanej przez władze powstańcze i wielka emigracja wreszcie głównie do zrewolucjonizowanej Francji. Nie mamy żadnych pamiętników ukazujących drogi myślenia łagiewnickiej wspólnoty zakonnej ani świadectw, które mówiłyby o tym, jak wypadki dziejowe odbijały się na psychice ludzi i na ich pobożności. Potem przyszło chwilowe odrodzenie. W 1806 roku rozpoczął się pochód Napoleona na wschód. W 1807 roku po drodze do Rosji powołał on do istnienia krótkotrwałe Księstwo Warszawskie, którego dzieje po klęsce Napoleona zamknął Kongres Wiedeński w 1815 roku. Na miejsce Księstwa Warszawskiego wspomniany Kongres Wiedeński w 1815 roku powołał do istnienia Królestwo Polskie, kongresowe, złączone z Rosją Unią Personalną, to znaczy, że na jego czele stał car rosyjski. Nie wystarczało ono Polakom, kolejne ograniczenia ich wolności doprowadziły do wybuchu Powstania Listopadowego w 1830 roku. Te wszystkie wydarzenia odbijały się jakoś na życiu franciszkańskiej wspólnoty w łagiewnickim sanktuarium świętego Antoniego. Na pewno odbijały się także na postawach pobożnych pielgrzymów przybywających do Łagiewnik. Nie mamy jednak żadnych dowodów, informacji czy obrazów, jak te wypadki dziejowe odbijały się na życiu sanktuarium. Wiemy, że mimo niepokojów łagiewnicka wspólnota franciszkańska przygotowała się na beatyfikację ojca Rafała Chylińskiego, bo w 1824 roku przygotowano nawet dla niego kaplicę w łagiewnickim kościele. Dawną zakrystię, do której przylegał niegdyś drewniany klasztor, zamieniono na kaplicę, która w przyszłości miała być poświęcona ojcu Rafałowi. W 1827 roku wykonano żelazną kratę zamykającą wejście do tej kaplicy, która po beatyfikacji ojca Rafała została rzeczywiście jemu poświęcona. Innym śladem życia w tym okresie wielu przemian zdaje się być nagrobek Karoliny z Wilkanowskich Dąbrowskiej, jej córki, zmarłych w 1809 roku, umieszczony w ścianie prezbiterium od strony zakrystii. Nie jest to jednak jakieś żywe wspomnienie po generale Janie Henryku Dąbrowskim, który szedł z wojskami Napoleona. Karolina z Wilkanowskiej była żoną Jana Michała Dąbrowskiego, syna Henryka z pierwszego małżeństwa. Jan Michał i Karolina pobrali się w Giecznie koło Zgierza w 1808 roku. Choć jest prawdopodobne, że Jan Michał przybył w te strony z polskim korpusem przy wojskach Napoleona. Więcej wiemy, a jeszcze więcej pragniemy dowiedzieć się o powstaniu styczniowym, w którym znaczny udział mieli zakonnicy z różnych klasztorów, za co te wszystkie męskie klasztory przez władze carskie zostały ukarane kasatą, czyli zamknięciem, kompletną likwidacją życia zakonnego na terenie zaboru rosyjskiego. Według rozpowszechnionej informacji członkiem łagiewnickiej wspólnoty franciszkańskiej był ojciec Leon Godlewski. Był to młody franciszkanin, w chwili wybuchu powstania styczniowego miał zaledwie 32 lata i od roku był kapłanem. W chwili wybuchu powstania należał do wspólnoty zakonnej w Warszawie, a nie w Łagiewnikach, jak niektórzy piszą. W łagiewnickim klasztorze pewnie tylko się ukrywał, ponieważ gwardian tegoż klasztoru za ukrywanie ojca Godlewskiego został skazany na rok więzienia w twierdzy Modlin. Ojciec Leon Godlewski był uczestnikiem powstania styczniowego i jako taki przez pewien czas ukrywał się w Dalikowie koło Łodzi, posługując się nazwiskiem Leon Czaplis. Podobno pełnił funkcję kapelana powstańców i przyjmował od nich przysięgę tak w Warszawie, jak i w Łodzi. Schwytany przez Rosjan w 1865 roku, już po kasacie, został w 1866 skazany na osiedlenie w Tunce, w irkuckiej gubernii. Od roku 1872 mieszkał w Wielkim Ust-Jugu, w gubernii wołgogradzkiej. W 1888 otrzymał zgodę władz na powrót do kraju. 17 lutego 1889 przybył do Warszawy i zamieszkał przy kościele poaugustiańskim świętego Marcina. Potem był rezydentem przy kościele świętego Ducha, a w końcu kapelanem sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy ulicy Żytniej. Zmarł w Warszawie 19 września 1904 roku. Rosjanie karali także za ukrywanie powstańca lub za brak doniesienia władzom, że ktoś ukrywał powstańca, ktoś udzielił pomocy. I tak ówczesny gwardian łagiewnicki ojciec Jakub Konderski został skazany na rok więzienia w twierdzy Modlin za ukrywanie ojca Godlewskiego w Łagiewnikach. Z łagiewnickiej wspólnoty pochodził Józef Sawicki. Był klerykiem i zorganizował w tutejszych lasach spory oddział powstańczy, który składał się z 30 ułanów, a więc konnych, 60 strzelców i 200 kosynierów, a więc oddział liczący blisko 300 osób. Na zlecenie Ludwika Mierosławskiego dowództwo nad nim przekazał jednak Józefowi Dworzaczkowi. Oddział ten brał udział w bitwie pod Dobrą dnia 24 lutego 1863 roku. Powstańcy, zaskoczeni nagłym atakiem Rosjan, ulegli im. Gdy dowódca zarządził odwrót, ludzi ogarnęła panika i stąd bardzo wielu zginęło. 63 osoby zginęło, podobno także 3 kobiety. Dworzaczka złapali koloniści niemieccy i wydali go Rosjanom, a Józef Sawicki uciekł, potem jednak wpadł w ręce Rosjan i został powieszony na rynku w Strykowie. 27 października według dat rosyjskich, 8 listopada według dat polskich, w 1864 roku car wydał ukaz zarządzający likwidowanie klasztorów. Od następnego dnia rozpoczęła się likwidacja, czyli kasata klasztorów na terenie zaboru rosyjskiego. Około 11 wieczorem oddział wojska otaczał klasztor. Oficer rosyjski wchodził do klasztoru i kazał przełożonemu zwołać wszystkich zakonników, na przykład do refektarza. Towarzyszący mu urzędnik polski odczytywał carski ukaz o likwidacji klasztoru. Zakonnikom dawano do wyboru wyjazd za granicę ze 150 rublami rocznej pensji, wyjazd do klasztoru etatowego, który pozostawiono dla starszych zakonników, aby w nim mogli umrzeć już jako członkowie zgromadzenia. Na miejscu pozostawiano jednego lub dwóch zakonników do obsługi kościoła. Cele zakonników opieczętowywano, zabierano inwentarz klasztorny oraz zawartość kasy klasztornej. Zakonników, którzy przenosili się do innych klasztorów, eskortowało tam wojsko. Nie mając żadnych źródeł, możemy sobie wyobrazić na propozycję ojca Piotra Melczarka, jak to było w Łagiewnikach. W nocy z 28 listopada 1864 roku wojsko otoczyło klasztor. Oficer w randze pułkownika w towarzystwie dwóch polskich urzędników wkroczył do klasztoru. Polecił gwardianowi zwołać wszystkich zakonników do refektarza. Odczytał ukaz carski i polecił przygotować się do podróży. Zabrano kasę, opieczętowano pokoje, a zebranych zakonników pod eskortą wojskową odprowadzono do klasztoru w Kaliszu, gdzie wszystkich pozostawiono na wymarcie. W Łagiewnikach pozostawiono dwóch zakonników, kapłana i brata zakonnego do obsługi kościoła. Okazało się potem, że jest jeszcze trzeci zakonnik z klasztoru łagiewnickiego, który obsługiwał w tym czasie parafię Szczawin. A więc z całego klasztoru, który w dobrych czasach liczył około 30 osób, pozostało w tych okolicach zaledwie 3 osoby. W momencie kasaty w Łagiewnikach mogło być 7 do 9 kapłanów, 6 do 9 kleryków, 3 do 5 braci zakonnych, łącznie mogło tam być około 20 osób. Kościół pozostawał bez zmian, ale nie wszystkie nabożeństwa mogły się odprawiać z takim przepychem jak niegdyś. Tym aktem zakończyła się pierwsza część dziejów łagiewnickiego sanktuarium św. Antoniego.